Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójcik. Witam Państwa bardzo serdecznie po krótkim urlopie wypoczynkowym i zapraszam na stałą audycję naszej stacji. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Malinowski, kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie kierowniku.
Witam. Dzień dobry, panie redaktor. Witam Państwa.
Panie kierowniku, chciałoby się powiedzieć, każdego roku o tej porze mówimy o bezpiecznym wypoczynku
w
czasie wakacji.
Tradycja, tak?
Od kilku lat, proszę Państwa, realizujemy audycję o tematyce bezpieczeństwa w okresie wakacji i tak będzie i jest również w tym roku. Musimy nawiązać, jeśli pan pozwoli, do ostatniego weekendu, ponieważ bezpiecznie i spokojnie w Polsce nie było i pod względem pogodowym, ale także pod względem utonięć. Niestety są ofiary śmiertelne, są osoby, które w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie nad wodą. Może kilka takich niezwykłych złomnych zasad, które spowodują, że unikniemy tragedii?
Tak, to muszę potwierdzić. Rzeczywiście, że ten ostatni weekend, bardzo ciepły, upalny, duszny weekend, dał się we znaki wszystkim, naszym służbom ratunkowym też, z tego względu, że duża ilość wezwań ponad takich normatywnych, których na co dzień, prawda, by wystąpiły, wystąpiła właśnie w ten weekend, gdzie zespoły miały dużo pracy, głównie przez warunki atmosferyczne. Nie mówię tu o nocach, bardziej dnie, prawda, upały i tak dalej. Co do tych spraw związanych z problemami, ewentualnie problemami nad wodą, z wodą lub przez wodę, to przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że będąc gdzieś nad akwenem wodnym, czy punkcie wodnym, czy to będzie basen, czy kąpielisko, czy każda inna możliwość, pamiętajmy, żeby, jeżeli mamy już korzystać z tych uroków, być trzeźwym, to po pierwsze. Pijesz alkohol? Nie wchodź do wody. Jest upał, jest parzące słońce, jest duszno, temperatura 30 stopni wyżej. Nie pij tego alkoholu w tych warunkach. Kolejna sprawa. Jeżeli opalamy się długo, czy wystawieni jesteśmy na słońce, to nie możemy od razu wejść do wody i zacząć pływać.
Nawet wbiec do wody.
Tak, a to często widzimy, tak, że ktoś prosto z koca wstaje, wbiega do wody i nagle robi się problem w postaci takiego szoku termicznego. Często bywa nawet i zasłabnięcie, utrata przytomności, co jest bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy też, że jest takie powiedzonko, że można kogoś w łyżce wody utopić. A no można, bo jeżeli, jak to mówi się potocznie, nie w tą dziurkę ta kropla, ta łyżka wody wpadnie, to możemy utonąć, a tego byśmy nie chcieli. Jeżeli taka osoba się ujawni, która rzeczywiście potrzebuje tej pomocy, bo zachłysnęła się tą wodą, czy rzeczywiście wciągnęła nosem, czy zaczęła się topić lub topiła się, to naszym zadaniem jest jak najszybsza reakcja, powiadomienie służb ratunkowych, ale też przywrócenie życia temu człowiekowi. Ja tu nie wchodzę w żadne szczegóły o technikach ratowania, bo to już specjalista z WOPR-u się na ten temat wypowiadał. Natomiast ja powiem może od momentu, kiedy takiego poszkodowanego wydostaniemy już na zewnątrz tego akwenu wodnego, to przede wszystkim należy sprawdzić, czy oddycha. Przede wszystkim, czy jest oddech. Oddech sprawdzamy bardzo prostą metodą. Widzę, słyszę i czuję, czyli tak nachylamy głowę, żeby widać było ruch klatki piersiowej, słychać oddech w uchu, a czuć na policzku. Widzę, słyszę i czuję.
Sprawdzamy zasada.
Prosta zasada,
bez
bardzo prosta.
Bez żadnych lustereczek,
nie,
bez żadnego
absolutnie, tylko nasze zmysły. Widzę, słyszę i czuję. 10 sekund, jeżeli ten oddech jest prawidłowy, no to zabezpieczamy pacjenta w pozycji bezpiecznej, tak, i oczekujemy na przyjazd służb ratunkowych. Jeżeli oddechu nie ma, no to wtedy trzeba działać. Nie zastanawiać się, tylko działać. Podjąć jak najszybciej resuscytację. W przypadku tego pacjenta utopionego bądź po incydencie topienia, to jest taki wyjątek, że zanim zaczniemy uciskać tą klatkę piersiową, to należy wykonać po udrożnieniu dróg oddechowych 5 oddechów tak zwanych ratunkowych. Wdmuchujemy powietrze tyle, ile mamy my go w sobie, obejmując szczelnie usta poszkodowanego, zatykając mu nos. Patrzymy, że klatka się unosi i czasami była tak, że po drugim, trzecim już takim wdechu pacjent odkrztusi, zaczyna oddychać. Ale jeżeli po 5 oddechu nie zauważymy tego powrotu do oddychania, podejmujemy czynności resuscytacyjne dalsze, czyli uciskanie klatki piersiowej 30 razy, 2 oddechy, 30, uciśnij 2 oddechy, 30, uciśnij 2 oddechy. No, do momentu, kiedy pacjent ożyje lub momentu przyjazdu, ale i przejęcia przez te służby pacjenta, bo to tam, że karetka dojedzie gdzieś tam na parking, ale to ma być fizyczne przejęcie przez te służby. Wtedy już kończymy, tak? Natomiast to jest ważne. Pamiętajmy też, że odpoczywamy, tak? Bo naszym celem jest relaks, odpoczynek, jedziemy sobie nad zalew, nad kąpielisko, na basen. Chronimy też głowę. Przede wszystkim chronimy głowę pod kątem słońca, tak? Kapelusz, czapka, bandama, chusta, nie wiem, różne to się nazywało, rzeczy różne się nazywały. Zakrywajmy sobie głowę przede wszystkim, tak? Smarujmy się kremami z filtrem, tak? Dobrym filtrem, żeby nie ulec poparzeniom słonecznym. Ale jeszcze najważniejsza rzecz, to nie wskakujmy z miejsc niedozwolonych do wody. To na pewno ratownicy WOPR-u, to jest też ich zmora, bo ma być bezpiecznie. Oni czuwają naszym bezpieczeństwem, ale my też nad nim czuwajmy. Nie skaczmy, bo te skoki do wody w nieodozwolonych miejscach, na tak zwaną główkę, kończą się nieraz dożywotnim przykuciem do łóżka i zdaniem się na opiekę innych.
Gdybyśmy tak posłuchali tych osób, które niestety doświadczyły tej tragedii, są osobami bardzo niepełnosprawnymi, bo często sparaliżowanymi, to pewnie tych skoków byłoby mniej, panie kierowniku, no ale cóż, każdy jest nad wodą mądry i odważny. A jeszcze wracając do zasad udzielania pierwszej pomocy. W relacjach w ostatni weekend właśnie z tych tragicznych wydarzeń nad wodą, często słyszeliśmy, że wypoczywający wynieśli z wody osobę, która się topiła, lub też udzielali pomocy. Czy to oznacza, że postronne osoby coraz chętniej przystępują do zasad udzielania pierwszej pomocy?
Powiedzmy też sobie jasno, że jest to nas wszystkich obowiązek. Ale z tymi obowiązkami bywa różnie. Czasami zwykły strach nie pozwala, ale muszę potwierdzić to, co pani redaktor wspomniała, że też jako członek zespołu wyjazdowego, który dociera do danego miejsca zdarzenia, widzimy, że ludzie, rzeczywiście świadkowie, postronne osoby, coraz częściej prawidłowo udzielają pomocy osobie poszkodowanej, a nawet jeżeli ta pomoc nie jest aż tak potrzebna, to nie zostawiają jej samej. Tylko opiekują się. To jest jeden wielki plus tego wszystkiego. Pierwsza pomoc jest łatwa. Łatwa, szybka, no nie powiem, że przyjemna, bo nie przyjemna, bo walczymy wtedy z czymś nieszczęściem. Ale jeżeli byśmy w takich kategoriach to mieli określić, to jeżeli pomożemy i to od nas zależy, czy pomożemy, czy ta osoba przeżyje, czy nie będzie kaleką, no to jest satysfakcjonujące.
A może wiedza powoduje, że mniej się boimy?
Ta wiedza też jest ogólnie dostępna. I tak można powiedzieć, dla chcącego nic trudnego. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak tej pomocy udzielać, to myślę, że wystarczy wygooglować w internecie i można poczytać sobie o prostych, podstawowych zasadach, bo tu nikt nie oczekuje od nas działań medycznych. Ja mówię o ludziach postronnych, nie medykach, tak? O pierwszej pomocy, jak sama nazwa wskazuje, tak? To, co możemy od razu zrobić, mając tylko do dyspozycji nasze ręce i mózg, tak? Który nam powie, co mamy zrobić. Przede wszystkim nie bać się, nie uciekać, to jest najważniejsze. Samo wykonanie telefonu, no powiem tak, jest to element łańcucha ratunkowego, telefonu po pogotowie, ale jak to się ma do rzeczy, kiedy ktoś zadzwoni i zostawia poszkodowanego samego? Różne rzeczy się w ciągu minuty, dwóch mogą wydziać. Może się zdarzyć, że zachłyśnie się śliną, może język mógł paść, może stracić przytomność, no i mamy problem. Ale tak, muszę potwierdzić, że rzeczywiście widać to i to jest bardzo budujące zjawisko, że coraz częściej społeczeństwo jest przygotowane dobrze. Myślę też, że w tym społeczeństwie dużą procent stanowi młodzież, która bardzo tutaj muszę ją wyróżnić, bo myślę, że edukacja, która była w szkole przez ten czas, dużo dała, tak? Dużo dała i też chyba młodzi ludzie są bardziej odważni, bardziej tacy energiczni, bardziej bohaterscy, aczkolwiek tutaj nie możemy być bohaterem, tylko ratownikiem, czyli myśleć logicznie, nie szkodząc sobie ani pacjentowi, tak? Bo bohater to Superman czy Batman, natomiast w innych celach jest powołany. Zatem my tu mamy działać logicznie tak, żeby pacjentowi nie zaszkodzić, a pomóc.
No to tutaj gratulacje dla szkół, oczywiście, które organizują te kursy pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy, co wszystko, jak słyszymy, proszę państwa, w praktyce się sprawdza. Panie kierowniku, w zasadzie ostatni weekend, teraz troszeczkę chłodniej w tym tygodniu jest, a więc możemy odpocząć od upałów, ale ostatni weekend, no to taka dawka temperatury, która zdrową osobę nawet, mówiąc kolokwialnie, wypowaliła, tak? A więc może powiedzmy troszeczkę o tym, jak postępować w czasie upałów, jak się schładzać, jak unikać po prostu takich niebezpiecznych sytuacji, żeby nie doprowadzić do udarów, do omdleń, ile wody powinniśmy pić. Myślę, że kilka zasad tutaj jest tak najbardziej wskazane, bo przecież lato przed nami.
Tak, i właśnie ten weekend, który ostatnio minął, a też mówię o tym, bo sam pełniłem dyżur w jednym z zespołów w ten weekend, rzeczywiście dużo wyjazdów było spowodowane właśnie właśnie temperaturą, czyli zasłabnięcia, osłabnięcia, omdlenia. Dochodził też czasami i alkohol, tak? Alkohol plus słońce w miejscu publicznym, bez drzew, bez cienia, powoduje, że ten zespół rzeczywiście interweniuje. Prosta sprawa, jeśli nie musisz wychodzić z domu w upalne dni, to po prostu nie rób tego. A szczególnie w tych godzinach newralgicznych, 10, 15, prawda, no tutaj, nie wiem, sklep, apteka, lekarz, no to jest usprawiedliwienie. Ale jak ja naprawdę widzę osoby, no i tu muszę powiedzieć starsze, które często bez nakrycia głowy siedzą w miejscach odkrytych, publicznych, no bo po to są te miejsca, tak? I narażają się same na te działania promieni słonecznych, a nie piją wody, a to powinniśmy dużo więcej wody pić. Zawsze powinniśmy mieć butelkę wody ze sobą. Teraz są bardzo popularne też takie atomizery z wodą, gdzie możemy po prostu psiukać na siebie tą wodę, tak? Więc jest jakieś nawilżenie. Natomiast wtedy nie dziwmy się, że dochodzi do tych zasłabnięć, osłabnięć, omdleń, które czasami rzeczywiście mogą wyglądać dosyć dramatycznie. Więc o tym powinniśmy pamiętać. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nawodnienie, czyli większa podaż płynów, no najlepiej wody. Kolejna rzecz, o której powiedziałem wcześniej, nakrycie głowy. Czapka, kapelusz, bandama, chusta, cokolwiek.
Parasolka.
Parasolka jest też dobrym odcięciem od tych promieni słonecznych, tak? Przede wszystkim też ubierajmy się lekko, przewiewnie, żeby te ubrania nie były, które jeszcze bardziej nam dostarczały, żeby nie były takie, które nam bardziej dostarczą ciepła, typu te wszystkie poliestry, gdzie rzeczywiście się bardziej pocimy, a potem wydalamy z siebie płyn, wodę tracimy i wtedy dochodzi też do różnych zaburzeń elektrolitowych. Pamiętajmy też o tym, żeby używać tych kremów z filtrem, tak, ochronnych, bo jednak te słoneczne promienie nie są bezpieczne dla naszego organizmu i wiem, że lubimy się opalić, żeby wyglądać ładnie w lato, przy białej koszulce, brązowe ciało, ale to zawsze ryzyko, czyli używajmy tych płynów. Jak najmniej wysiłku fizycznego oczywiście, bo no, niezwalniani są te osoby, które pracują w tym czasie, nie mają wyjścia, bo to widzimy też. Przede wszystkim też, to co też powiedziałem wcześniej, odnośnie schładzania się już przy akwenach wodnych, to najpierw się schłodź, potem wejść do wody, nie od razu. Najważniejsza rzecz to w takich miejscach, gdzie jesteśmy, w taką temperaturę, nie pijcie tego alkoholu, tak? Jak już musimy, mamy takie pragnienie, jest wieczorem, chłodno, impreza, grilla zrobimy, to jest normalne, że jakieś tam piwo wpadnie. Ale w ciągu dnia w takich upałach, no to jest bardzo niebezpieczne. Zaburzenia postrzegania, świadomości. Człowiek czasami nie wie, gdzie się znajduje, nie wie, co się z nim dzieje. Upada, to, że jeszcze upada, to tam pół biedy, ale czasami upada i uderza głową o coś. I wtedy robi się problem, bo następnego dnia okazuje się, że stan się pogorszył, człowiek ma poważnego krwiaka w głowie. Więc też na to zwracajmy uwagę, a ten weekend pokazał rzeczywiście, że w głównej mierze poza słońcem zadziałał alkohol negatywnie na te wszystkie zdarzenia, o których przynajmniej my jako zespoły ratownictwa świadczyliśmy usługi medyczne.
Ale oczywiście utonięć nie było, tak? Utonięć nie, było na naszym terenie.
Ten weekend się nie zdarzyło, przynajmniej ja o takich nie wiem. No i też pamiętajmy o tym, że te wystawianie się na słońce jest o tyle też niebezpieczne, to co powiedzieliśmy wcześniej, oczywiście zasłabnięcia, udary i tak dalej, ale poparzenia. Jeżeli nie stosujemy kremu z filtrem olejków i tak dalej, no może dojść do poparzeń skóry i to jest wtedy nieprzyjemne dla nas, no bo bolesne i tak dalej. No nie zagraża to życiu naszemu, ale na pewno zdrowiu i dyskomfortowi.
Bolesne na
tak,
pewno.
Tak, dokładnie.
Panie kierowniku, usłyszałam właśnie w ten weekend w mediach też taką propozycję. Jeśli ktoś z Państwa nie ma możliwości schłodzenia mieszkania, bo mieszka wysoko, na przykład na 4. piętrze, bez klimatyzacji mieszkanie, a w pobliżu jest centrum handlowe, to może się wybrać do tego centrum i przynajmniej się schłodzić na jakiś czas. Każda metoda dobra,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście, jeżeli w domu też nie mamy takiej możliwości, bo nie oszukujmy się, no klimatyzacja nie jest taką rzeczą dostępną, że każdy ma, ale tak, zasłonić okna możemy, zrobić zacienienie w domu, bez problemu, tak? Oczywiście staramy się tych okien nie otwierać w ciągu dnia, bo te powietrze napływa i jest tam rzeczywiście duszno i tutaj też kolejne przykłady wyjazdów, gdzie pacjent za bomu duszno było w domu, mimo że sam jest chory, na przykład niewydolny krążeniowo, a w domu jeszcze większy upał, bo ma otwarte okna. Wystarczy, że okna są zamknięte. Rano, wstańmy rano, przewietrzmy tym chłodnym, rzeźkim powietrzem mieszkanie i zamknijmy, tak? No ale przede wszystkim duża ilość wody do picia i unikanie tego słońca to jest podstawa.
I oczywiście spacer po południu lub też wczesnym rankiem. Panie kierowniku, czyli tak, o wodzie powiedzieliśmy, o osłanianiu naszego ciała i głowy również, to powiedzmy jeszcze może troszeczkę o wypadkach, ukąszeniach oraz innych sytuacjach, w jakich możemy się znaleźć. Ja wiem, jeśli chodzi o wypadki, to są dramatyczne często sytuacje i nie wiem, jak się zachować. Próbować ratować osobę poszkodowaną?
Pani redaktor, nie próbować, ratować za wszelką cenę. Oczywiście biorąc pod uwagę nasze bezpieczeństwo. bo ta cena nie może być kosztem naszym. Jeżeli jest niebezpiecznie dla mnie, dla osoby udzielającej pomocy, czekam na służby. To właśnie ta różnica między bohaterem a ratownikiem, tak? Ratownik ma działać rozważnie, dbając o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jeżeli jest bezpiecznie i to stwierdzam, to na tyle, ile masz umiejętności, to nie próbuj, tylko ratuj. Ratuj taką osobę. Weekend pod kątem wypadków też był niebezpieczny. To przecież wiemy, bo media pokazują w internecie na różnych, prawda, profilach i tych spotet, prawda, są wstawione zdjęcia. No jest tych wypadków sporo. Niemniej oceniać powodów wypadków, bo nieraz bywa to rzeczywiście, jak to można nazwać, wypadek. Zderzenie się dwóch aut, nie wiadomo jakiej przyczyny, ale przyczyna gdzieś zawsze jest. Czasami jest to brawura, czasami zasłabnięcie za kółkiem, tak?
No i
przemęczenie.
Często alkohol też.
I tak chciałem właśnie tu na koniec zdać, że nieraz bywa też, że i alkohol, co też wiemy, że zdarza się. Oczywiście przede wszystkim taka osoba, urazy, zranienia, krwawienia. Tamujmy jak najszybciej duże krwawienia. Tam skóra otarta to nie krwawienie, ale jeżeli widzimy duży wyciek krwi, to jak najszybciej tamujmy te krwawienie, bo nie możemy dopuścić do dużej utraty krwi przede wszystkim, więc tamujmy te krwawienia. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, a krwawi, zatamuj szybko krwawienie, sprawdź oddech, tak jak wcześniej to powiedzieliśmy. I tutaj już nie ma tego wyjątku, że 5 oddechów ratunkowych, tylko jeżeli pacjent nie oddycha, udrożnij drogi oddech, nie oddycha, 30 uciśnień, 2 oddechy, 30 uciśnień, 2 oddechy, 30 uciśnień, 2 oddechy. Tak prowadzimy resuscytację w sytuacji pacjenta nieprzytomnego, nieoddychającego. Jeżeli jest każdy inny stan, to postępujmy adekwatnie do danego stanu, tak? Natomiast nie bójmy się, bo strach to tylko ma wielkie oczy, a tu jeżeli chodzi o życie, zdrowie człowieka, podejmujmy zawsze te działania. Wypadki są o tyle niebezpieczne, bo czasami potrafią stworzyć taką politraumę, czyli taką wielourazowość u pacjenta. Nie zawsze to dotyczy stłuczenia klatki piersiowej, ale często bywa tak, klatka piersiowa, brzuch, miednica, głowa. No tak to wygląda, bo to nie jest kolizja, że tam jeden samochód za blisko się zbliżył i pomylił hamulec z gazem. Mówię o takich wypadkach poważnych rzeczywiście, że czasami są i ofiary śmiertelne, tak? No najbardziej tutaj narażoną grupą, no to są jednak trzeba być motocykliści, tak? Ale oni są dobrze, powinni być zawsze dobrze ubrani. Jak ja widzę, to zawsze są, mam paru kolegów też motocyklistów, których widzę, że no to jest profesjonalizm w ich stroju i w zasadach jazdy. Motocykl, o tyle bardziej motocyklista jest narażony na te urazy, ponieważ jego, tak jak w aucie kierowcę, no nic więcej nie chroni. Tylko te ubranie i jego ewentualnie zaradność, potrafienie, poradzenia sobie, umiejętność
wyjścia z
sytuacji.
No,
a jak
tak
już się
naprawdę
zdarzy, to rzeczywiście są, myślę, że motocykliści i rowerzyści też dodam. O, bo rowerzyści jeszcze gorzej, dlatego, że oni nie mają takiego umundurowania jak motocykliści.
Tak naprawdę rowerzysta nic już nie chroni.
No nie,
wypadku.
Tylko ewentualnie kask lub ochraniacze, prawda, na kolanach czy na łokietniki, no, których bardzo rzadko widzę. I to mnie przeraża, że u dzieci małych, gdzie tata z mamą wyszli dzieckiem na rower, no kask tak, kask to zdarza się, ale rzadko zdarza się, że ktoś ma na ochraniacze na kolanach i na łokciach, rzadko. A to pomaga, to ratuje, tak, przed takimi trwalszymi urazami, poważniejszymi.
No i oczywiście wezwanie służb. Jak pan ocenia w tej chwili poziom przygotowania na przykład strażaków, bo ja nie ukrywam tu na antenie w audycjach, że jestem zachwycona umiejętnościami strażaków i zawodowych i ochotników, tak naprawdę, jak to mówią strażacy, tylko kolor kasku ich teraz różni. Rzeczywiście druhowie i strażacy zawodowi pomagają państwu w pracy przed przyjazdem pogotowia?
Pani redaktor, pytanie dosyć trudne, bo nie mnie oceniać stopnia przygotowania, natomiast widzimy to w codziennej pracy. Pogotowie ratunkowe jako jedna ze służb ratunkowych współpracuje bardzo ściśle, głównie ze Strażą Pożarną, ale z Państwową Strażą Pożarną, ale i z Ochotniczą Strażą Pożarną i później z policją, tak? Natomiast ja przez 23 lata pracy zawodowej w zespołach ratownictwa medycznego nigdy nie spotkałem się z sytuacją, gdzie ze strony Straży Pożarnej byłoby, nie wiem, nieudzielona pomoc, albo inaczej udzielona, już myśleliśmy, czy coś źle zrobione. To są profesjonaliści. Oni wiedzą, są dobrze przygotowani, zresztą też świadczy o tym te ich wieczne szkolenia, takie jak naszych ratowników medycznych. Ratownik medyczny nie kończy szkoły, nie dostaje dyplomu i do widzenia, do roboty. Tak, do roboty, ale w międzyczasie ma obowiązek się cały czas szkolić. Dosyć trudne szkolenia, drogie szkolenia, czasochłonne szkolenia. Strażacy też w nich uczestniczą. I ja na współpracę, jeżeli chodzi przynajmniej tu w naszym rejonie, tak, powiatu ciechanowskiego, jestem bardzo zadowolony ze współpracy ze Strażą Pożarną, ale z OSP też. Pamiętajmy, że w takich miejscowościach miastach małych czy wioskach, to te OSP jest pierwszą służbą ratunkową, która jest na miejscu. Dobrze wyposażoną, dobrze przeszkoloną, wiedzą, co robią i przede wszystkim...
I przygotowują państwu grunt tak naprawdę.
Tak, jeżeli my już dojedziemy, a czasami no bywa tak rzeczywiście, że troszkę później niż oni, to ten pacjent jest zaopatrzony. I oczywiście osoba, która przekazuje dane dotyczące pacjenta wystarczające i dość profesjonalnie, więc ja oceniam na bardzo dobry.
Panie kierowniku.
Nie wiem, jak to w drugą stronę by zadziałało, ale ja oceniam jako bardzo dobry.
Myślę, że podobnie. Panie kierowniku, teraz docierają do nas także informacje i to już przechodzimy do kolejnego tematu. O aktywnieniu się, ukąszeń. Wydaje nam się, że to żmija ukąsiła. No różnie to bywa, prawda? Słyszeliśmy tu na antenie radia od leśników, że dużo jest takich zgłoszeń do służby. Proszę powiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji?
Czy dużo zgłoszeń, chyba że do leśników, tak? Bo mówię, ja tak nie pamiętam, żebyśmy w ostatnim czasie wyjeżdżali z zespołem do ukąszenia przez jakieś takie pełzające coś, czy to będzie żmija, czy inny stwór. Być może ci ludzie zgłaszają się bezpośrednio do szpitalnego oddziału ratunkowego czy nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, być może. Natomiast jeżeli rzeczywiście nie wiemy, co ukąsiło i czy to jest jadowite, czy niejadowite, no to, a nie możemy tego udowodnić, bo przecież nie złapiemy tego potwora, to rzeczywiście najprostszą sprawą jest zgłosić się do najbliższej placówki medycznej, gdzie byśmy nie byli, czy to będzie SOR w każdym innym mieście. Tak uważam. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z potworem, który nas ukąsił, a nie jest to jadowite, nie zagraża naszemu życiu, to przede wszystkim działamy objawowo, czyli przeciwobrzękowo. Stosujmy, na przykład, można powiedzieć, są preparaty, nie mówię już, żeby nazwy nie wymieniać, w aptece dostępne bez recepty, które działają przeciwobrzękowo, stosowane po ukąszeniach i one rzeczywiście działają dobrze. Należy kontrolować, czy pacjent nie ma dreszczy, czy nie ma gorączki, czy obrzęk się nie powiększa, ale to w przypadku, gdy wiemy. Jeżeli nie wiemy, no to chyba najprostsza droga to jednak rzeczywiście zgłosić się do szpitala, tak?
No myślę, czy do placówki medycznej. Niewiele osób potrafi rozpoznać.
No ja powiem uczciwie, że pewnie też nie rozpoznał, bo się nie znam.
Czyli trzeba jednak...
A bym się bał i przestraszył pewnie.
Trzeba jednak profilaktycznie poprosić o pomoc.
Chyba bym się zgłosił, tak. No karetka niekoniecznie, ale zgłosił się do lekarza po prostu, do SOR-u czy do NPL-u, bo no bym się przestraszył też na pewno.
A pszczoły, osy, szerszenie, jak reagować? Bo jednak w tej chwili wiele osób jest uczulonych.
Powiem tak, jeżeli jest ktoś uczulony, a rzeczywiście przytrafi mu się to nieszczęście, że
wie
go
o tym.
Jakiś te fruwający owad ukąsi i to tak w taki sposób, że zaczyna się reakcja alergiczna, to przede wszystkim dbajmy o domu. Leki przeciwhistaminowe, jeżeli mamy w domu. Takie osoby, które są uczulone, one są zabezpieczone. Często mają ampułkę, strzykawkę z adrenaliną, często mają przy sobie leki, które odpowiednio wiedzą, które mają wziąć, jeżeli będzie taka sytuacja. Natomiast u osób, którzy nie wiedzą, bo nieraz tak bywa, że ja nie wiem, że jestem uczulony, a coś mnie ukąsiło, no to tutaj rzeczywiście świadkowie zdarzenia mają dużą rolę do odegrania, bo trzeba przede wszystkim kontrolować oddech pacjenta, czy nie brzęknie język, usta, szyja. Jeżeli takie zaczynają się rzeczy dziać, to już tutaj jest bardzo niebezpiecznie, bo za chwilę może pacjent stracić oddech. Więc tutaj, prawda, kontrolujemy tą sprawę. Po drugie, wezwanie służb ratunkowych. Jeżeli mamy do czynienia w miejscu publicznym z osobą obcą, wiadomo, nie mamy nawet też jak jej dowieść, no to jednak musimy się wspomóc zespołem ratownictwa medycznego, tak? Wezwamy zespół ratownictwa, a jeżeli nie, to docieramy do szpitala. Te alergie są niebezpieczne. Nie zawsze postępują dramatycznie, że w ciągu minuty. Ale i takie też są.
No ale znamy nawet przypadki znanych postaci, aktorki słynnej, która niestety nawet
to też
w obecności
właśnie,
lekarza
żeby,
nie udało się
i tu
się
też właśnie,
pomóc.
Żeby pamiętać, żeby takie rzeczy, jak mamy właśnie butelkę otwartą z napojem, czy słodkim napojem, żeby zawsze kapsel założyć. No teraz dzięki Unii Europejskiej mamy te kapsle przymocowane na stawę, co niektórych bardzo denerwuje. Natomiast też może po to, żeby właśnie za każdym razem móc tą butelkę zakręcić z powrotem, żeby ten owad nie wszedł do butelki, żebyśmy go nie wypili, nie przygryźli i wtedy nas nie ukąsi. Tak? Wiadomo, w przypadku takich ukąszeń miejscowo działamy też zimnem. Kostka lodu, czy coś zimnego z lodówki, tak, no przeciwobrzękowo działamy, tak? No ale tu, jeżeli nie, no to najbliższy kontakt z najbliższym SOR-em, czy lekarzem rodzinnym.
Dobrze, panie kierowniku, to jeszcze na zakończenie naszego spotkania powiedzmy o państwa pracy, bo przecież, no, lato nie jest odpoczynkiem dla służb ratowniczych. Nie. Jaki obszar państwo obsługujecie i jak jest zorganizowana w tej chwili praca pogotowia ratunkowego?
Zakład Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie obejmuje powiat ciechanowski z wykluczeniem miasta Glinojeck. Tam zajmuje się pogotowie w Płońsku. Natomiast w Ciechanowie stacjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego, a trzeci stacjonuje w miejscowości Gołymin Ośrodek. Ale są to wszystko nasze trzy zespoły. One funkcjonują tutaj na terenie powiatu i udzielają tej pomocy. Komfort pracy my nie wybieramy. Lato, zima, wiosna, jesień. Jesteśmy całą dobę w pracy. Mamy dostosowane przede wszystkim też i warunki nasze, bo ubrania inne na lato, inne na zimę, ale ciężko się pracuje w taką pogodę, jak była w ten weekend. Bardzo ciężko, bo jednak buty, spodnie, kamizelka, koszulka, czapka, jest to dużo, prawda? A jeszcze trzeba fizycznie podziałać. Nasze zespoły, naszego szpitala są wyposażone bardzo dobrze. Mamy dobre samochody, dobrej jakości sprzęt, ale samochody i sprzęt to nic. Jeszcze ludzie są ważni.
I umiejętności.
A ludzie są zgranym zespołem. Przede wszystkim główny komfort pracy naszych zespołów tu ciechanowskich to jest przede wszystkim placówka. Specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie. Największa, najbardziej profesjonalna, najlepiej wyposażona tego typu placówka na północnym Mazowszu. Obejmująca swoim zasięgiem dawne województwo ciechanowskie, czyli bardzo duża ilość. I cieszy to i dziwi, kiedy na przykład ląduje helikopter na lądowisku naszym szpitalnym i ludzie, którzy tam się zbierają, bo tam dzieci podchodzą pod bramki, oglądają, patrzą, często myślą, że przyleciał po kogoś. A nie, ten helikopter często przylatuje z kimś do naszego szpitala. Znakiem tego ta pełnoprofilowość tego szpitala i ten profesjonalizm jednak daje takie poczucie zabezpieczenia, że pacjent może trafić tutaj do nas, który przyleci przed śmigłowcem. Czyli potwierdza to, że ten szpital jest rzeczywiście największą, najbardziej profesjonalną placówką na północnym Mazowszu.
Proszę Państwa, przez całe lato mówić będziemy o zasadach bezpieczeństwa i w czasie wypoczynku, ale też w czasie codziennych czynności w pracy, w drodze do domu, do pracy. Tak więc zapraszam Państwa na nasze audycje. Gościliśmy już przedstawicieli WOPR-u. Dzisiaj mówimy z przedstawicielem szpitala. Przed nami kolejne audycje z udziałem policji oraz innych służb. Także zapraszam. Nigdy nie za dużo wiedzy na ten temat. Panie kierowniku, dziękuję serdecznie i zdrowia życzymy wszystkim.
Ja dziękuję i życzę wszystkim Państwu zdrowia, ale przede wszystkim bezpiecznych, udanych i spokojnych wakacji, żebyśmy wszyscy po tych wakacjach w tym samym gronie mogli się bezpiecznie i z radością spotkać. Tego Państwu życzę.
Pan Krzysztof Malinowski, kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.